Dzisiejsza komisja zwołana jest, ponieważ mamy materiały na sesję, która odbędzie się w czwartek i mamy dwa projekty, projekt 101 dotyczy zmian w budżecie miasta. I bardzo proszę panu zrobić skargi.
Może ja, panie przewodniczący, dwa słowa wprowadzenia, skąd, bo to pewno państwo różnymi kanałami się dowiadują, z czego wynika potrzeba tej sesji i te zmiany, ale żeby nie było żadnych niedomówień, to chciałbym szanowną komisję pana przewodniczącego powiadomić, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła nam 18
kredytowych plus 2 do... Znaczy 18 jest uchylonych, a dwie są do poprawki. Te są właśnie do poprawki.
Czyli uchylono nam uchwały, które przewidywały przesunięcie kredytów ze spłatą kredytów na kolejne lata. Uznano, że ta metoda, którą próbowaliśmy to wykonać, jest niezgodna z prawem, z przepisami. Uznali, że nie jest to kompetencja Rady, że kompetencją do wykonania tej czynności jest burmistrz miasta, a nie radni. No ale to jest taka jakby kwadratura koła, ponieważ burmistrz miasta też tego nie może zrobić, jako że przesunięcie w czasie wiąże się z dodatkowymi kosztami obsługi tego zadłużenia, no a burmistrz może wydać dodatkowe pieniądze tylko wówczas, jeżeli się zgodzi Rada. No, więc jest jakby kwadratura koła, że niby metoda może być stosowana, ale nie w ten sposób, jak myśmy ją zastosowali. Kompletnie nie godzi się z tym obsługa prawna firmy, która nas wspomagała w przygotowaniu tych uchwał. W związku z tym postanowiliśmy odwoływać się do sądu. W tej chwili analizujemy sytuację pod względem prawnym, bo no, wydaje nam się to pewnym absurdem, że gmina, że Rada Miasta, która ma pełną moc podejmowania decyzji tego typu, nie ma prawa takiej uchwały przyjąć. Zdaniem prawników jest to absolutnie niezgodne z aktualnymi przepisami. Z kolei my mamy takie poczucie, że Regionalna Izba Obrachunkowa, wiedząc o dobrej sytuacji naszej gminy, pewno byłaby skłonna nam pójść na rękę. Ale w podobnej sytuacji jest wiele innych gmin, które czekało na rozstrzygnięcie nasze w tej kwestii, które są w znacznie gorszej sytuacji. Są gminy, które są obciążone w wysokości 60-70% i też próbują się ratować tą metodą i czekały, jaka będzie decyzja u nas. I pewno w ich przypadku taka możliwość spowodowałaby, że mogą dobrać obligacji i zadłużyć się po uszy aż po 100% albo i więcej, bo i takie przypadki bywały. I byłoby to zagrożeniem. Więc gdyby nam pozwolono, to musieliby pozwolić też innym gminom. I stąd najprawdopodobniej Regionalna Izba Obrachunkowa wolała to wyjście drugie, że niech się gmina odwoła do sądu administracyjnego. Jeżeli sąd nie będzie miał przeciwko temu, to oni wtedy mają prawda, wolną rękę w podejmowaniu decyzji w przypadku innych gmin i nie będą za to odpowiadali jakoś tam przed własnym sumieniem i nadzorem swoim osobistym, regionalnym. Także tak to z naszego punktu widzenia wygląda, ale jednocześnie po tych wszystkich informacjach początkowych, jak kiedy byliśmy na kolegium, najważniejsza dla nas była informacja ostatnia, że natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma zastrzeżeń do uchwały dotyczącej obligacji i też obawialiśmy się, że być może nasza decyzja jeszcze jest potrzebna, żebyśmy mogli tę procedurę wdrożyć, ale w międzyczasie przyszło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, które potwierdziło to, co ustnie usłyszeliśmy. Może pani...
Pozytywną, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o możliwości wykupu przez miasto Czeladzi obligacji w wysokości 17 400 000, czyli na ten rok 7 400 i na przyszły 10 rok 10. No i jest to uchwała Regionalnej Izby, która nam wydaje tą pozytywną opinię, czyli jeżeli chodzi o obligacje, Regionalna Izba nie ma zastrzeżeń. A jeżeli tylko mogę jeszcze słowo dodać, to ten sposób, który my zrobiliśmy, zaproponowaliśmy i przez firmę, byliśmy wstępnie, wszyscy państwo wiedzą, w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i osobiście Regionalna Izba powiedziała, że taki sposób jest prawidłowy, niemniej było to słowo, można powiedzieć, prezesa, natomiast kolegium regionalnym.
W pełnym jest, składzie, tak?
Tak, jest w pełnym składzie i tam jest gdzieś około 17 czy 18 osób. To jest decyzja kolegialna i nie była to łatwa decyzja dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, tym bardziej, że byliśmy tam dwa razy, ponieważ na pierwszym posiedzeniu nie podjęto decyzji. Odroczono o tydzień tą decyzję i 30 kwietnia, praktycznie już w ostatni dzień, kiedy ta Regionalna Izba musiała wydać już tą opinię, no pewno po konsultacjach, no taka była decyzja, a nie inna. W zasadzie uzasadnienie, które tu jest, no jest tak, można powiedzieć, prawnie trochę zawirowane, że ciężko no, się jednoznacznie do tego, czy faktycznie źle jest ten sposób robiony, czy nie. No.
Po spotkaniu jeszcze godzinę czekaliśmy, więc widać po tej całej procedurze, że mieli takiego no, bardzo trudną decyzję do podjęcia, bo z jednej strony pewne zrozumienie, zresztą ja starałem się przekonać, że to dla dobra gminy jest i ta decyzja jest bardzo ważna, no ale jednak podjęli decyzję taką, jak podjęli, no też wydaje mi się, że też nie jest żadną tajemnicą, że Państwo wiedzą, bo razem z nami w posiedzeniach uczestniczył Pan Radny Gawroński, który był tym radnym, który zwrócił się do Izby z wnioskiem o przebadanie sprawy, czy też z krytyką, czy jakby to nazwać, ze skargą na podjętą przez nas decyzję.
No, więc treści nie znamy tej pisma, tak, które pan Gawroński napisał tam do Regionalnej Izby Niemniej.
Więc pewno on postawił największy problem przed regionalizmem, bo gdyby nie to, to prawdopodobnie ten temat być może był załatwiony bez, że tak powiem, rozpatrywania sprawy, no ale skoro już sprawa była skarga, no to musieli rozpatrzeć, no i podjęli taką, jaką decyzję podjęli. No. Może jeszcze tylko dokończę, chyba że w tym pojazdzie.
Tak, tak. Czyli wobec braku zgody tej Regionalnej Izby na możliwość zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, musimy spłacać na dotychczasowym.
Na dotychczasowym i stąd te dwie uchwały, które Państwu przedstawiamy. Jest to w tych uchwałach powrót do rozłożenia kredytów tak, jak było zakładane wcześniej, czyli do kwoty, którą mieliśmy w tym roku spłacić, czyli te 6 milionów.
Zobaczmy, 6 milionów, tak, jest to, że jeśli nie zostaną odroczone, to jest tyle.
Tak, tak, czyli te rozchody musimy zwiększyć dokładnie o te 2 187 704 40, czyli wrócić do stanu sprzed po prostu tej próby kredytu konsolidacyjnego.
W tym roku musimy ograniczyć inwestycje o 2 miliony złotych.
Bo to idzie, no idą w parze obligacje, bo musimy mieć środki własne i odroczenie tego kredytu, no to wiąże się z tym, że tu możemy.
Decyzja Regionalnej Izby powoduje, że nie możemy korzystać ze środków własnych.
Nie, natomiast nie, z obligacji możemy.
Z obligacji możemy, no ale musimy też, tu mamy tę większą, jeśli odroczymy kredyty, no to posiadamy większą pulę pieniędzy.
W tym roku mieliśmy o 2 miliony więcej w związku z tym odroczeniem. Skoro tego nie ma, musieliśmy obciąć inwestycje o 2 miliony złotych. No i te decyzje właśnie tutaj uczyniliśmy i to od razu mówię, jak Pani będzie przedstawiać poszczególne pozycje, że ograniczyliśmy te inwestycje, które raczej wynika z wszelkich informacji, nie będą miały szansy na środki pomocowe. I tak główną taką pozycją, która spadła, to jest żłobek. W tym roku na pewno środków na temat modernizację żłobka nie będzie, więc tutaj straty żadnej nie ma, bo mieliśmy te pieniądze przygotowane pod tym kątem. No i kilka jeszcze innych drobniejszych pozycji pouszczuplaliśmy z poszczególnych punktów, także w zasadzie jedyną inwestycją, która spadnie, to żłobek, a reszta wszystkie będą realizowane. No nie będzie projektu na dom ludowy, przełożyliśmy to na przyszły rok. Takie inne drobne Pani przedstawi. Chcę też Państwu powiedzieć jako komisji, że nie jest to żaden problem, żeby zrealizować wszystko to, co mieliśmy zrealizować. W 100% możemy zrealizować, ponieważ jest taki przepis, który mówi, bo w czym nas blokują, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych, wskaźniki. Natomiast jest przepis, który mówi, że na inwestycje, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej, kredytowanie czy inna forma wspomagania finansowego zewnętrznego nie wchodzi w zakres tych wskaźników. Czyli tu, jeżeli zajdzie potrzeba gdzieś tam tych pieniędzy, bo najgorsze będzie przyszły rok, bo
będziemy
tam, gdybyśmy odroczyli, to byśmy w przyszłym roku mieli zero spłat, a tak nam 8 milionów będziemy musieli spłacać. Także w przyszłym roku będziemy się musieli zastanawiać, jak ten brak tutaj jakoś załatać. Ale w tym roku nie jest to żadna tragedia, nic nam tutaj się nie dzieje. I myślę, że w kolejnych latach wszystkie te zadania, które były planowane, również będą wykonane.
Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie tego trybu odwołania teraz do sądu. Jak to jest, jaki przewiduje okres czasu po prostu postępowania tego, w jakim przedziale?
Czyli mamy 30...
To będzie złożenie skargi.
Tak,
to by było
odwołanie. No, nie miało
w przypadku, podjęcia decyzji, że zgłaszamy skargę, mamy na to 30 dni. Na niniejszą uchwałę miastu Czeladź przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 30 dni od jej doręczenia.
A jaki czas mają oni?
No i to już mają.
Do pół roku.
Nie chcę się wypowiadać, ale tam sprawy trwają. Także,
pierwsza instancja w tym roku ma szansę się skończyć, ale jeżeli powiedzmy któraś ze stron przy negatywnym wyniku się odwoła, no to kolejne pół roku w sądzie administracyjnym też.
Na pewno w tym roku, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, to nie będzie. W tej chwili no, pan burmistrz no, jest tak jakby nad... Zastanawiamy się, co dalej zrobić, czy odwoływać je, bo w ten czas trzeba by było na następną sesję przygotować te 18 uchwał zaskarżających, po prostu złożyć skargę na te 18, a to musiałaby Rada podjąć. No stąd, jeżeli taka decyzja...
Także nie chcemy opierać się tylko na opinii tej firmy, która pochodzi od firmy ASPO, daliśmy to naszym prawnikom, niech jeszcze raz przeanalizują z naszej strony wszystkie te uzasadnienia, bo myśmy podczas tego posiedzenia kolegium usłyszeli dosłownie, a dosłownie wczoraj dostaliśmy, czy w piątek dostaliśmy pisemne
uzasadnienia przyszłe.
Tak, musimy przeanalizować. No proszę Państwa, jest to kuriozalne, bo zadłużać się możemy, tak, ale rozłożyć na raty i korzystać z własnych środków.
Dalej nie można. Co jest mniej, mniej ryzykowne i mniej wpływa na zadłużenie. To konsolidacja, niemniej no...
Każdy indywidualny człowiek może to zrobić, iść do banku i skonsolidować, a ni stąd, ni zowąd nagle...
Ja myślę, że wszyscy czekają na to, żeby właśnie ta Czeladź, no tylko czemu znowu ta Czeladź, żeby ktoś złożył do tej, do tą skargę. Niemniej to, wiecie Państwo, kosztuje też i dlatego zastanawiam się
mamy
jeszcze...
Mamy jakieś inne ścieżki, jeżeli chodzi o tę sprawę refinansowania? Czy to była jedyna możliwość?
No z tego wynika, że to było, bo nawet Regionalna Izba stanęła na tym stanowisku, że gdyby to było zapisane w warunkach, ten artykuł 144 z ustawy o zamówieniach publicznych, że jest tam, ten przepis mówi o istotnych zmianach warunków umowy. No i oni do tego się po prostu tak jakby przycięli, że jest to po prostu istotna zmiana warunków. Ale co to jest ta istotna zmiana? Nie ma. No jeżeli by było to w specyfikacji, no to taki zapis to można, ale ponieważ w specyfikacji tego nie było, no bo w roku 2007, 2006, kiedy tamte kredyty były zawierane, 2008, no 2009, no to nie było po prostu, żeby nastawienia od razu, że coś takiego będziemy robić. Sytuacja, jeżeli chodzi o finanse, artykuł ten 243, on wszedł dopiero w 2000, pojawił się w ustawie w 2009 roku, a wszedł w życie w 2014.
Czyli pierwszego. Pierwszą gminą, która wystąpiła z taką propozycją i dostaliśmy, rozumiem, odmowę w tym zakresie, tak?
Tak, bo jeżeli chodzi o kredyty konsolidacyjne, bo to kredyt konsolidacyjny, to było wiadomo, że nie wolno brać, zaciągać kredytów konsolidacyjnych. Tak, przynajmniej takie było stanowisko wszystkich praktycznie regionalnych izb obrachunkowych.
Czyli nie mogliśmy wziąć kredytu, spłacić jako gmina, spłacić kredytu i z tym nowym bankiem rozłożyć sobie na raty. Ta metoda nie. Subrogacja polega na tym, że my nic nie robimy, a banki między sobą robią tą konsolidację, no a my musimy tylko zapłacić za wydłużenie odsetek. I to jest jedyna rzecz, którą musi, naszym zdaniem, musiała wyrazić Rada Gminy, bo to jest kwota znacząca. No i właśnie oni to zakwestionowali, że tego Rada Gminy nie może zrobić, że tylko burmistrz. No a jak burmistrz, no to burmistrz też nie może, bo nie
a
może podjąć...
nie może, bo nie napisane było w specyfikacji. No. I jest to naprawdę matematyka.
No, a jest to, wie pan, pierwszy taki przypadek, ponieważ to prawo kiedy się zmieniło?
Odnośnie wskaźnika. Weszło w ustawie, to jest z 2009, pierwsze zapisy tam były, ale obowiązuje od 2014.
Czyli jest jakby pierwszy rok w gminach na tych zasadach i stąd wiele gmin jakby dzwoniło do nas, pytało się, czy to można i jednocześnie tuż po nas powiat Mikołów, który miał podobny problem, również był rozpatrywany przez Regionalną Izbę. Oczywiście uzyskał taki sam wynik jak my. No i razem jesteśmy w kontakcie i prawdopodobnie będziemy razem się odwoływać. Także jesteśmy w kontakcie. W ślad za nami już dzwonił do nas gmina Poręba, która też czekała, jakie będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie. No jest to nowy tak zwany produkt, który miał wyjść naprzeciw gminom, które potrzebują wsparcia w sytuacjach takich jak nasza. No ale podobno, tak przynajmniej nam ta firma przekazuje, że w innych gdzieś pomorskim, małopolskim, tamte regionalne izby przepuściły, a nasza nie. Ale dzień wcześniej byłem na szkoleniu przeprowadzonym przez regionalną izbę i na tym szkoleniu dowiedziałem się, że każda regionalna izba może podejmować własne decyzje, są niezawiśli jak sąd. No i jakieś przykłady z innych gmin dla nich nie są żadnym bo przytaczaliśmy te przypadki, ale no. Ja mówię, na pewno boją się, powiemy, że gmina Poręba, która ma zadłużenie tam grubo ponad 60-70%, oni też chcą ten manewr zrobić, no i dobrać sobie obligacje, nie? No i jak oni dobiorą te obligacje, to mówię, to się zadłużą na bardzo wysoki, no i jeżeli nam to przepuszczą, to im też będą musieli przepuścić, no i, a oni są na straży, powinni stać na straży właśnie nienadmiernego zadłużania się gminy. I stąd bali się podjąć tę decyzję i zrzucili sprawę na sąd. Jak sąd administracyjny się zgodzi, to oni wtedy powiedzą, że oni nie mają innego wyjścia i muszą rozluźnić ten gorset. No i stąd, Szanowni Państwo, te propozycje, które pojawiły się w budżecie na przyszły rok, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, a Pani teraz przedstawi, to...
Tak, jeszcze dodam, bo jest to de facto jakby zwiększenie, wpisywanie kwoty, która już kiedyś była kredytem. No, czyli dwa razy podwójne wpisywanie. No, myśmy chcieli zrobić po prostu to nie kredyt, tylko nas jako konsolidację, ale no, powiedziałem,
ja
że...
Bardzo proszę. Jak proszę czasami zrobić opinię biura prawnego, jeżeli chodzi o skierowanie tej sprawy na...
Myślę, że chcemy mieć na poniedziałek, jak najszybciej. No bo jeżeli będzie pozytywna opinia, to wtedy na następne posiedzenie, już to planowe Rady Miasta, będzie przygotowany projekt uchwały o skardze do sądu.
Myślę, że to jest też dobry kierunek, żebyśmy skonstruowali, można też się uginać.
Nie, no oczywiście, a co?
Tak jak, no jest, trzeba wszystkie możliwości te prawne wykorzystać i dopiero dalej.
Nie, no tym bardziej, że myśmy byli na początku regionalnej izbie i tak. Oni nam i tak
uwierzyli,
a później zmienili
się tą drogą. No to byśmy poszli tą drogą.
Sądy też zmieniają, także i wydają wyroki czasem.
Już nawet nie ma sensu wracać do poprzedniej kadencji, co się tak.
I stąd po tym takim szerokim
wprowadzeniu
te dwie uchwały niejako porządkują tą sprawę, czyli zmniejszamy dochody majątkowe budżetu o 1 595 376, są to dochody majątkowe, czyli te dotacje, które mieliśmy zapisane na właśnie te zadania inwestycyjne. Zwiększamy natomiast dochody majątkowe o 43 200 zł. Są to dochody, które wynikają z realizacji zadania maluch, ponieważ realizacja zadanie maluch zostało rozdzielone na dochody, na realizację bieżących i majątkowych.
I stąd, tu może mały wtręt, bo dostaliśmy z programu maluch z ministerstwa 80 tysięcy złotych na uruchomienie dodatkowego oddziału żłobkowego. No i to zadanie nam pozwoli przygotować, tak powiem, miejsce dla realizacji tego zadania i również na płace dla przedszkola, dla tych opiekunek żłobków.
Także a ponieważ ja sobie tu taką ściągę przyniosłam, jeżeli chodzi o malucha, całość tego zadania będzie 98 800. To już jest po wstępnych, tak jakby deklaracjach przyjęcia dotacji i realizacji tego zadania, ale to zadanie będzie realizowane 54 tysiące to będą wydatki majątkowe, natomiast 44 800 to będą wydatki bieżące. No i stąd musieliśmy dostosować zapisy, które poprzednio były w planie tylko i wyłącznie bieżące, na podział na bieżące i majątkowe. Stąd te zapisy dotyczące, następny zapis 25600, to są to właśnie ta dotacja, która przyjdzie na malucha, ale jako dotacja bieżąca. Stąd skorygowane zostały, jeżeli chodzi o zapisy dotyczące dochodów. Natomiast jeżeli chodzi, mówimy o wydatkach, to tak jak pan burmistrz wspominał, zwiększamy plan wydatków majątkowych o 1 100 000, natomiast zmniejszamy o 4 859 080 40. Jest to właśnie dostosowanie do aktualnej wysokości realizowanych zadań. Zwiększamy plan wydatków bieżących 44 800, czyli to jest ten wspomniany już wcześniej mamy. I robimy korektę, jeżeli chodzi o właśnie te rozchody, czyli zwiększamy rozchody w sumie o 2 187 704 i 40 groszy. Są to te rozchody, które w wyniku uchylenia tych właśnie uchwał kredytowych z powrotem musimy zabezpieczyć w budżecie na spłatę tych rozchodów, czyli wcześniejszych kredytów. No i tu są, jeżeli chodzi o szczegółowe teraz, to co pan burmistrz wspomniał, że zostały skorygowane zadania inwestycyjne. Państwo mają tutaj wymienione, które zadania zostały zmniejszone i o jaką kwotę. Jest tu też, jeżeli chodzi o remont trafika, to jest to też przesunięcie, ponieważ remont trafika wcześniej był niejako do NZGK, natomiast realizacja tego zadania będzie przebiegała przez zakład nasz budżetowy, zakład budynków komunalnych i stąd te 690 to jest zwiększenie planu wydatków w zakładzie budynków komunalnych. Czyli jest to przesunięcie zadania. Natomiast...
Może tylko dodam, że tutaj, jak Państwo pamiętają, tutaj było 1 000 000 zł na trafik. Ale tu akurat zmniejszenie nie wynika z jakichś względów tych regionalnych, z Regionalnej Izby Obrachunkowej, tylko musieliśmy poszukać jeszcze środków na dodatkowe zadanie, które za chwileczkę, o którym pani będzie mówić. To jest remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej tu w rejonie Urzędu Miasta. W związku z tym, że będziemy robili tutaj całą nową nawierzchnię, będziemy robili nowy park, tam jest stara kanalizacja i mogłoby się tak wydarzyć, że za rok, dwa, trzy gdzieś tam będzie awaria i trzeba by kopać pod tym nową nawierzchnią, więc zdecydowaliśmy, że tą kanalizację sanitarną i deszczową zrobimy przy okazji i na to zadanie, które będzie łącznie kosztowało około 600 tysięcy, 220 tysięcy będzie pochodziło ze środków ZIK-u. Natomiast resztę musieliśmy znaleźć w budżecie. Między innymi właśnie ograniczenie wydatków na trafik w tym roku wynika z tego powodu.
A to będziemy już mieli wszystko na gotowo.
Tak. Tak. Już nie będzie tam nigdy kopania. Będziemy przez drogę się musieli przebić tylko, no i przez park do kolektora głównego. No i ten teren będzie uporządkowany już na przynajmniej 50 lat pod tym względem.
To jest de facto ten zapis, który mówi, że zwiększa się, wprowadza się zadanie wykonanie kanalizacji w ulica Katowicka, kwota 410 tysięcy. Natomiast w dalszej części jest zmniejszenie planów wydatków, czyli zmniejszenie poszczególnych zadań. Jest to w sumie na te właśnie 4 859 080. To jest na tą kwotę składają się i przesunięcia też i zmniejszenia faktyczne zadań. I tu po kolei to jest remont i budowa drugi, zmniejszenie o 50, zadanie plac przed trafikiem 200 tysięcy, zmniejszenie, to co Pan Burmistrz też wspominał, zadania aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem.
To ja Państwu powiem też tutaj może jedno słowo, tam jest, mamy środki przewidziane na dofinansowanie do unijnych środków na budowę ulicy Scheiblera i Biedermana. I też oceniliśmy, że szansa na to, że te środki w tym roku uda się, jest właściwie są zerowe, więc przesunięcie tego zadania na przyszły rok nie jest żadnym, tak powiem, problemem, bo i tak tych środków byśmy chyba w tym roku nie skorzystalibyśmy, także żadna strata nie jest.
Także jest zmniejszenie zadania modernizacja budynku po zespole szkół 100 tysięcy i to co też Pan Burmistrz wspominał, przesunięcie zadania żłobek miejski 1 099 644, czyli będzie realizowany ten oddział żłobkowy, natomiast jeżeli chodzi o żłobek będzie przesunięty. Następnie zadanie prochownia Park Zabaw 30 tysięcy, modernizacja parku Grabek 100 tysięcy, wymiana oświetlenia na energooszczędne 100 tysięcy, dosprzętowienie MZGK kwota 33 435,85 groszy. Jest to dostosowanie do zakupów, które oni już zrealizowali. Następnie jest zmniejszenie też zadania niskoenergetyczne budynki użyteczności 400 tysięcy, niskoenergetyczne miasta 550 tysięcy. I następnie modernizacja domu ludowego 100 tysięcy i zadanie remont trafika 1 000 000 zł. No i oddział żłobkowy to też już wyjaśniałam na początku, to jest właśnie przeniesienie do wydatków bieżących celem dostosowania do warunków umowy. I automatycznie zwiększenie też zadania maluch, czyli dostosowanie to jest też, czyli żeby było tak, to były po prostu, tak jak mówiłam, żeby dostosować do faktycznych zapisów w umowie. No i zmiana ostatnia, to są te też już wspominane rozchody, czyli w sumie zwiększamy plan rozchodów o te 2 187 704 i 40 groszy i zapis dotyczący ZBK też omawiany, czyli zadanie remont trafika, które będzie realizowane przez zakład budżetowy, zakład budynków komunalnych. To są wszystkie te zmiany, aby dostosować to zalecenia Regionalnej Izby, czyli uchylenia tych uchwał. No i WPF też może od razu, WPF też jest po prostu dostosowanie zapisów, te, które są tutaj w tej uchwale budżetowej do tego, do zapisów umowy, proszę uchwały.
Proszę Państwa, tu w trakcie już dyskutowaliśmy, ale czy jeszcze Państwu zostało jakieś pytanie do tego materiału, który mamy przygotowany przez Pana Burmistrza i Panią Skarbnik?
Ja mam pytanie.
Bardzo proszę Pan.
Stary. Także nie takie, może do końca bezpośrednio dotyczące tego problemu, ale podczas takiego spotkania Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto ludzie pytali mnie, jakie są, co się kryje za pojęciem remont trafika. No to jest związane, chyba, że tutaj zdejmujemy ten ciężar w tym roku z tego.
Nie, częściowo.
Częściowo. Jak jest, o co chodzi z pozycją remont trafika? Ja wiem, że to szczegółowo nie dotyczy tego bezpośrednio, no, ale akurat o tym też mówimy, więc dlatego pytam.
Ale to dotyczy.
Nie, to dotyczy.
Remont trafika polega na tym, że chcemy ten obiekt przystosować do używania go przez mieszkańców miasta. Czyli chcemy tam stworzyć bibliotekę, przenieść bibliotekę, która będzie na drugiej stronie, która będzie gospodarzem tego obiektu, bo zawsze największym obciążeniem dla każdego obiektu jest administracja i utrzymanie go. Nie, ponieważ nie chcemy tworzyć dodatkowej instytucji, która będzie, zresztą zgodnie z sugestiami pana radnego, która będzie generowała nowe jakieś wydatki, jeżeli chodzi o utrzymanie. Więc tą taką instytucją, która będzie jakby ten obiekt utrzymywała, miała w swojej gestii, będzie filia biblioteki, która jest w tej chwili po przeciwległej stronie. To będzie w części budynku, na parterze, na piętrze będzie takie pomieszczenie klubowe i czytelnia, internetowe zajęcia, bo to tak będzie taka multimedialna, o takim szerszym troszkę znaczeniu. I w zakres tej filii będzie wchodziła również sala widowiskowa, w której będzie można prowadzić zajęcia z dziećmi, występy, spotkania. Ta sala, jak liczyliśmy, może będzie mogła pomieścić około 300 widzów. Będzie tam scena, no i będzie służyła społeczności tamtego miasta. Czyli będzie pełniła taką rolę, dla której ten obiekt został kiedyś stworzony w któryś tam latach i służył mieszkańcom tamtej dzielnicy jako taki dom kultury, tylko nie chcemy tworzyć dodatkowego znowu podmiotu dom kultury, więc dlatego tym gospodarzem będzie biblioteka, która zresztą bardzo się ucieszyła z tego, ponieważ ten lokal, który mają naprzeciw, jest dosyć ciasny, mało rozwojowy, nie da się tam stworzyć jakiejś takiej nowoczesnej biblioteki, która by nam się marzyła w naszym mieście. I tamten lokal w odpowiednim momencie przeznaczymy do sprzedania, a ze środków uzyskanych ze sprzedaży tego lokalu będziemy chcieli wykorzystać je na wyposażenie tej sali i tak dalej. No, więc tak generalnie taki jest zamysł. Ten obiekt będzie połączony z placem, który będziemy w tym roku robić modernizację, ten plac przed trafikiem, który będzie miał również taką mini scenę i będzie takim rynkiem dla tamtej części miasta, w którym będą mogły się odbywać różnego rodzaju występy, spotkania, bo to będzie plac taki, na którym będą mogli się spotykać ludzie przy różnych okazjach. W razie, gdyby pogody nie było, zawsze można wejść na salę widowiskową i tam mogą się odbywać te zajęcia. Także tak w największym skrócie.
Bo ta filia biblioteki, która obecnie ma miejsce naprzeciwko, jest w budynku będącym naszą własnością, tak? Czyli w związku z czym nie ponosimy kosztów czynszu. Ale ona ma powierzchnię tam maksimum 200 metrów kwadratowych, nawet nie ma tego. A trafik ma pewnie za 2000, nie?
No tam na dole jest około 300 metrów, plus na górze będą pomieszczenia dodatkowe do tej dyspozycji. No i ta sala widowiskowa będzie takim miejscem, gdzie będą mogły się konferencje, jakieś spotkania.
Kiedyś to była własność kopalni, prawda?
Tak, tylko
to. Kiedyś było własność kopalni, to było finansowane przez kopalnię. Tam moje córki nawet chodziły tam na zajęcia.
Ale jest w fatalnym stanie.
No, też chodziłam.
Remont dał,
jest dramatyczny stanie. Nie, bo wiecie Państwo, proszę mieć na uwadze fakt, że po pierwsze są zawsze koszty związane z remontem, jak widać szacowane w tej chwili na poziomie 2 milionów złotych. Jaka jest powierzchnia tego budynku, panie ministrze?
No nie wiem dokładnie.
Ta kwota mnie też trochę zastanawia, nie jest mało. Za 2 miliony złotych to ja podejrzewam postawił taki budynek od nowa. Natomiast po pierwsze, a po drugie to będzie generowało kolejne koszty, szanowni państwo. Nasze miasto już ma mnóstwo kosztów związanych ze
szkodami jednostek. No. Panie radny, od chyba, nie wiem, 5 lat miasto próbuje pozbyć się budynku, znaleźć tam jakiegoś innego dzierżawcę. No to jest jedyną rzeczą, którą się udało, to zrobiono ten bar, który zadłużył to miejsce. Był tam przejściowo ośrodek dla młodzieży do jeżdżenia. Uważam, że zupełnie nietrafiony, bo strasznie ciasne pomieszczenia do tego, do jeżdżenia na wrotkach, skatepark. No nie wiem, że poprzednia pani burmistrz najpierw próbowała też chyba sprzedać ten obiekt.
A mieliśmy jakieś przetargi ogłaszane?
Oczywiście.
Wcześniej była tam dyskoteka, która też potężnie zadłużyła ten obiekt i ostatecznie jak już zadłużyła, tam jakieś dyskoteki były, wyszli stamtąd, wyrwali wszystko co się dało, zostawili obiekt w tragicznych warunkach. Także były podejmowane różne próby, żeby czyimiś rękami ten obiekt zagospodarować i to się tak toczy przez jakieś 10-12 lat, kiedy ja pamiętam w samorządzie jestem, to jest problem z tym obiektem. No a oczekiwanie mieszkańców jest, że w tej części miasta nie ma de facto nic.
W ogóle ja, nie ma
nic. Państwo, to jest oczywiste, że w każdym mieście świata chciałby mieć lodowisko, górkę narciarską. Teraz byłem w Niemczech, na przykład w niewielkim miasteczku podziwiają, szanowni państwo, całoroczną górkę narciarską w Hali. Fajnie, znowu tak. Świetnie byłoby mieć coś takiego wczoraj, dlatego na górze może się.
Wiem, ale
tylko to jest kwestia, szanowni państwo, to jest kwestia kosztów. My cały czas szukamy oszczędności w mieście. Nie dość tego, myślimy o obligacjach, ubolewamy, że nam jakieś żyje blokuje jakieś decyzje finansowe, a z drugiej strony przymierzamy się do ruchów, które tak naprawdę spowodują kolejne koszty. W tej chwili Biblioteka Miejska, wiecie państwo, ile nas kosztuje rocznie? No, wiecie państwo, czy nie? Szanowni, zadaję pytanie, czy państwo wiecie, ile nas kosztuje?
Panie radny, nie kosztuje tyle, ile nam potrzeba, a pieniądze, pani skarbnik, ja tu pozwolę, pieniądze, biblioteka kosztuje i nie można powiedzieć, że generuje koszty, bo potrzebna jest biblioteka dla mieszkańców. No i nie powie chyba pan w tej chwili, że mamy biblioteki, nie wiem, ci ludzie mają nie czytać. Na poprzedniej tu komisji była pani dyrektor z panią księgową. Zatwierdziliśmy tu sprawozdanie finansowe. Wszyscy cieszyliśmy się, że tak biblioteka wspaniale działa, a oprócz tego, że tym tak naczelnym celem jest, że mieszkańcy mogą korzystać z zasobów książkowych, księgozbioru, z internetu, to jeszcze całe masę innych przedsięwzięć, którymi pani dyrektor się tu chwaliła, całą masę przedsięwzięć organizuje i cieszą się to ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Tu wszyscy powiedzieliśmy, żeby taki przebieg dalszej pracy ta biblioteka miała, a w tej chwili pan mówi, ile kosztuje biblioteka. No bo już wszystko musi kosztować. Tu już wielokrotnie rozmawialiśmy, cokolwiek nie zrobimy, no nic za darmo nie ma.
Ja zadałem panu konkretne pytanie. Czy pan wie, ile kosztuje biblioteka rocznie? Konkretne pytanie. To, co pan powiedział, jest słuszne. Oczywiście potrzebujemy kultury i musimy, tylko są kwestie zachowania proporcji. Powtarzam pytanie. Czy wie pan, ile nas kosztuje biblioteka? Ja panu zadałem pytanie, panie radny. No, ile kosztuje biblioteka rocznie?
Panie radny, przecież nie jesteśmy w tej chwili w szkole.
Półtora miliona złotych. Prawdopodobnie te ruchy, o których mówimy, biorąc pod uwagę amortyzację, tylko zwiększą to, że jest milion złotych rocznie. Ja nie wiem, czy nas na to stać. Ja nie wiem, czy. Wiecie państwo, ja do tego podchodzę gospodarsko. Jeżeli mam budynek, załóżmy, tak się złożyło, że mam sporo budynków, który A nie przynosi mi przychodu, B nie potrafię go sprzedać, to ja go rozbieram. Ja nie mówię o tym, żeby rozebrać trafika, tylko podaję państwu skrajne przykłady dotyczące działań. Wiadomo rzeczą jest, że na piaskach jest, ja jestem z piasku, więc bardzo moje dzieci chodziły do tego trafika, przypominam. Ale po prostu, jeżeli słyszę o takich kwotach, to się zastanawiam, czy to ma sens.
Panie radny, ale pan to już mówił 100 razy, wszyscy już to wiedzą, znają pana opinię w tym względzie, także wydaje się, nie ma co powtarzać tego samego. Ja uważam, jest to mój program, który pan podpisał, wchodzą do koalicji, że trafik powinien być przywrócony, że na to, że powinien służyć mieszkańcom.
Za jakie pieniądze?
No za takie jak kosztuje, no wie pan, no wszystko kosztuje.
No nikt za darmo nic nie zrobił.
W ten sposób, wie pan, ja kiedyś próbowałem tak wejść w sposób myślenia pana radnego pisarka i zastanawiałem się, jakbyśmy chcieli wykonać te rzeczy, które pan podpisał, bo pan podpisał pod tym moim programem. I zastanawiałem się, ile moglibyśmy w tym roku zaoszczędzić. Jakbyśmy zlikwidowali Straż Miejską 2,5 miliona, no to w tym roku byśmy ponieśli koszty, bo i tak trzeba odprawy zrobić wszystko, gdzieś milion złotych byśmy zaoszczędzili. Biblioteki, no nie wiem, wszystkie pan by zlikwidował biblioteki, czy połowę, no to połowę, no to gdzieś jakieś 700 tysięcy, no to jest, czyli 1 700 000. Oczywiście zakładając, że nie bierzemy obligacji i żadnych innych ruchów, które pan też krytykował. Czyli gdzieś, no nie wiem, co byśmy jeszcze mogli, jakieś jedną szkołę moglibyśmy, o pana szkołę byśmy mogli zlikwidować, upchalibyśmy w dwóch szkołach, nie, bo tak szukałem tego oszczędności. Przedszkola, no moglibyśmy jedno zlikwidować, no gdzieś jakiś milion byśmy też na tym jeszcze zyskali. No więc w sumie uzbierałem tych oszczędności, które byłyby totalnie niepopularne w społeczeństwie, totalnie krytykowane, jakieś 3 miliony złotych byśmy wygenerowali w tym roku. W tym roku. W przyszłym może 4. A bierzemy obligacji za 7400 i to jest, nas ogranicza jeszcze w bardzo różnych działaniach. Więc tego programu, który pan podpisał, nie wykonalibyśmy za 50 lat. Więc albo pan wiedział, co pan podpisuje, panie radny, albo pan wchodził na ślepo w tą koalicję, no bo akurat tu są sami koalicjanci, wiedzieliśmy, co chce zrobić. Ja wiem, że pan też to miasto chciał obudzić, to nie wiem, w jaki sposób pan je obudził bez pieniędzy. Likwidując, co się da. Panie radny, usłyszeliśmy już, że pan jest przeciwko tworzeniu domów kultury, przeciwko
świetlicom. Jestem przeciwko tworzeniu domów kultury.
No jest pan przeciwko, bo nikt prywatnie... Przeciwko. Czemu pan nie założy domu kultury? No jest do dyspozycji ten, niech pan weźmie.
Pan wierzy, że moje dzieci i moja rodzina ma wystarczająco...
Nie musi.
Wystarczająco wyższą dawkę kultury niż przeciętny czeladzianin. I o to dbałam. Tak samo, gdybym był burmistrzem, dbałbym o to, żeby czeladzianie mieli dużą dawkę kultury.
No to ja właśnie,
Do czeladzi od czasu do czasu gości. Za 16 czerwca zapraszam na spotkanie z bardzo ciekawym człowiekiem.
Ale to panie radny, odbiegamy w tej chwili o
natomiast proszę nie przeinaczać moich słów. Ja powtarzam raz jeszcze. Jeżeli obiekt ma 2000 metrów kwadratowych, to a nie ma tyle trafik, to remont obiektu nie powinien być droższy niż 500-700 zł za metr kwadratowy. W związku z czym nie wiem skąd 2 miliony złotych. Mnie chodzi, wiecie państwo, jesteśmy komisją finansowo-budżetową, mamy dbać o finanse miasta. My się mamy po prostu przyglądać każdej wydanej złotówce na wszystkie możliwe strony. Ja mam często wrażenie, że u nas najpierw kwota, a potem do tej kwoty dopasowujemy...
No bo wie pan, jak nie będzie tego, tych pieniędzy, to ja nie mogę projektu zrobić, kosztorysu zrobić, wie pan. No ja na razie mogę szacować tylko na podstawie wolnych, luźnych spostrzeżeń fachowca, który mówi, że około tyle będzie kosztowało z wyposażeniem całej sali. Jeżeli okaże się z przetargu, że tą połowę tej kwoty zaoszczędzimy, wszyscy będziemy się cieszyli z tego.
Nie wydamy
a nie wydamy więcej. Ani złotówki więcej niż będzie wynikało z przetargu, panie radny. Więc...
Najistotniejszą rzeczą, panie burmistrzu, tu jest, że są pewne procedury, które należy realizować. Nie można odbiegać, że sobie wymyślimy, czy nam ktoś zrobi, czy śmieci odbierze za tyle, czy za mniej. No tu pan już też podał przecież pomysł wybudowania oczyszczalni przecież, prawda?
Nie. Chyba pan nie zrozumiał, co ja powiedziałem.
No nie, doskonale.
Jakie oczyszczalni?
W tym obiekcie, żeby pan też wiedział, w tym obiekcie trzeba termomodernizację przeprowadzić. W tym obiekcie trzeba podłączyć centralne ogrzewanie, bo tam była własna kotłownia, a teraz możemy z dala czynnego skorzystać. W tym obiekcie trzeba wymienić całą sieć energii elektrycznej. W tym obiekcie trzeba tą salę odtworzyć, kupić siedzenia, scenę. To wszystko niestety kosztuje. Jeżeli nam się okaże, że będzie taniej, to będziemy mówić jeszcze raz, wszyscy się cieszyć, że udało się to zrobić za o wiele taniej, ale o tym decydują przetargi, a nie my, bo to niestety nie jest prywatny obiekt, gdzie można chodzić, negocjować, tylko trzeba niestety przetarg. Na ogół muszę pana zmartwić, wszystko w gminie kosztuje dużo drożej niż u prywatnego.
I sposobem gospodarczym nie można.
Tak to niestety jest, wie pan. To, co prywatny zrobi sobie, dogada się gdzieś tam po cichu z kimś, że zrobi taniej, w gminie trzeba przetarg i przetarg niestety płacz i płać. No. Tak jak z tymi śmieciami. Płacz i płać. No i tak to niestety wygląda w samorządzie i w każdej instytucji publicznej. No. I z tym się niestety musimy pogodzić, bo innego wyjścia nie ma. Natomiast państwo są z Piasku, pani jest z Piasku.
Tak.
Czuje pani potrzebę...
To znaczy ja bardzo często, panie burmistrzu, rozmawiam z mieszkańcami, bo to nie są tylko moje dyżury, które są w bibliotece, ale też ludzie znają mnie po prostu i z rozmowy wynika, że nie ma, dlaczego nie ma gdzie wyjść, nie ma gdzie usiąść i bardzo chcą i cieszą się, że będzie ten trafik.
A miasto jest od tego, żeby takie oczekiwania spełniać.
Dokładnie.
Myślę, że tutaj takie działania są.
My jesteśmy od tego, my jesteśmy od tego, żeby przede wszystkim pomagać mieszkańcom, tak? My musimy wyjść naprzeciw, a nie po prostu cofać się, bo jeżeli będziemy się cofać, panie radny, to nikt do nas już tutaj nie przyjdzie, nikt nie będzie chciał zamieszkać w Czeladzi, założyć, nie wiem, rodziny, cokolwiek. Bo naprawdę na Piaskach nie ma nic. Nawet nie ma gdzie wyjść do kawiarni. I też miałam taki pomysł, że właśnie w miejsce tej biblioteki, jak nam się uda sprzedać po prostu jakiemuś inwestorowi tą nieruchomość, to będę chciała, żeby ktoś ją kupił właśnie pod kawiarnię, bo będzie to nawet współgrały. Będzie trafik, dom kultury, tak. Będzie można sobie wyjść gdzieś, napić się kawy, zjeść jakieś ciastko, loda, cokolwiek. Bo na Piaskach naprawdę nie ma nic.
Nie to skonfrontuję. Proszę mi wierzyć.
No nie wiem.
Nic w Czeladzi nie pójdę, znaczy z Piasku nie pójdę.
A dlaczego chodzą w Czeladzi? Dlaczego na przykład korzystają, niech mi pan powie, Czelawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma Odeon, tak? Myśli pan, że nie przyciągniemy, że Piaski nie pójdą na to? No to możemy się założyć.
Tam jest bardzo duże zainteresowanie.
Ludziom, dokładnie. Ludziom też przeszkadza. Nie każdy ma czas jechać z rodziną czy z dzieckiem do Odeonu, tak? No nie każdy ma czas.
Ale to tak na marginesie.
A propos Odeonu, to pan prezes bardzo mnie męczy, żeby ten Odeon miasto przejęło.
No bo on służy wszystkim mieszkańcom, a on musiał dopłacić. No i już mnie bardzo gnębi, że miasto jest zobowiązane do tego, żeby zabezpieczyć ludziom, a nie spółdzielnia mieszkaniowa. No oczywiście ja się bronię.
No, a jeśli chodzi nawet o dom, to zapotrzebowanie jest o wiele większe niż miejsc na te zajęcia, które ODO organizuje we wrześniu. Ilość chętnych jest o wiele większa niż miejsc, które dom spółdzielczy. Natomiast ustawa o samorządzie gminy wyraźnie mówi, że naszym zadaniem jest spełniać i zaspokajać potrzeby mieszkańców. Wracając do tematu biblioteki, nie wyobrażam sobie, żeby w naszym 30-tysięcznym mieście nie było biblioteki.
Ale nikt nie mówi o likwidacji biblioteki, proszę nie zniekształcać moich słów. Chodzi mi o proporcje kosztów do możliwości. Biblioteka być musi, chociaż podejrzewam, panie radny, żebym tak dokładnie sprawdził kartoteki, to chyba w tym roku pan nie wypożyczył ani jednej książki.
Bardzo proszę panie radny, żeby pan sprawdził.
Nie ma co. Proszę,
myślę, że panie radny, za daleko się pan tu posuwa i bardzo bym prosił takie wycieczki osobiste, żeby pan sobie zachował.
Musi być biblioteka, to jest oczywiste, więc proszę nie przekształcać moich słów, że ja dążę do zlikwidowania biblioteki. Ja tylko stwierdzam, że bardzo drogo nas kosztuje. Mamy w tej chwili 6 filii bibliotecznych, prawda, w naszym mieście. 6. Proszę? 5. Myślałem, że 6. No, wystarczyłyby według mnie 3, no, ale to jest
kwestia. Panie radny, to jest gdybanie, no 3, jest... a dlaczego nie 7 albo 1? No?
Dlatego, ponieważ mamy w mieście problemy finansowe, panie radny.
Jakie mamy problemy finansowe?
Także musimy pożyczać pieniądze, żeby realizować...
Pani skarbnik, ZUS-y mamy płacone.
Płacone, nie
mamy. Pensje są płacone za pracowników.
Państwo wiedzą, także nie mamy, jeżeli...
Czy mamy pieniądze na te kolejne tereny inwestycyjne, żeby stawiamy na...
Panie radny, nie ma jednej gminy, która na inwestycje ma odłożoną kupkę pieniędzy i wszystkie inwestycje realizuje z pieniędzy odłożonych. No nie ma takiej gminy. Nawet Warszawa najbogatsza, Poznań i wszystkie inne są zadłużone, bo korzystają z możliwości kredytowych. Od tego są banki, od tego są obligacje, żeby robić szybko i już, a nie czekać na pewne rzeczy. No, wracamy do tego samej dyskusji, którą już przetoczyła się. Ja myślę, że każdy ma ugruntowane zdanie i myślę, że się już nawzajem nie przekonamy, a szkoda, bo to...
Jedno drugiemu nie przeszkadza, panie burmistrzu.
Oczywiście, że nie. No to niech mi pan troszkę da czasu, ja się przyjrzę, bo ja nie mogę przyjść do miasta i powiedzieć, że likwiduję natychmiast to, czy to ja w części być może podzielam pana opinię, ale pewnych rzeczy nie można robić ad hoc, tylko do pewnych rzeczy trzeba się przygotować. Ja wcale nie twierdzę, że akurat w tym przypadku nie ma pan racji. Ale to w żadnym przypadku nie uratuje nas tutaj. Jak najbardziej trzeba szukać oszczędności, gdzie się da. I tutaj być może pan trafił akurat w jakimś tam punkcie, ale to są, możemy jedną filię zlikwidować, która nam da 100 tysięcy. To jest też pieniądz, oczywiście. Ale to trzeba do tego się przygotować, bo to też nie jest. Ludzie, wie pan, to nie są pionki, że można na te z dnia na dzień kogoś wyrzucić, zlikwidować coś, tylko trzeba to przygotować, przygotować mieszkańców do tego, zaproponować coś innego. Ja do tego się szykuję, ale na razie mam 1000 innych ważniejszych spraw.
Pan Marek Kozny prosił o głos.
Nie wiem, czy to już, chciałem zapytać, czy to już jest dyskusja z wyczerpana na temat biblioteki remontu trafika?
Nie, no jesteśmy bardzo proszę, jesteśmy.
Ale nie, bo ja chciałem zadać kolejne pytanie. Nie, już nie związane z tym.
No, to udzieliłem panu głosu.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, kilka słów na temat kolejnego zadania aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK.
To jest termin, który jest tak zwany ZIC-ie, czyli zintegrowanych inwestycjach terytorialnych i na ten cel tu mamy przygotowany projekt na modernizację i utworzenie dwóch dróg, które otaczają teren kopalni Saturn po to, żeby te tereny zaktywizować, żeby one tam mogły przynosić nam dochody. Jak Państwo wiedzą, sprzedaliśmy. Czy mamy przygotowane do sprzedania tam teren na terenie byłej kopalni i żeby z tego skorzystać, musi być dojazd. Także to hasło tak się nazywa i te pieniądze mają być właśnie na uzbrojenie i utworzenie dwóch dróg, których dzisiaj nie ma, a które mają powstać. I dzięki nim te tereny przykopalniane będą mogły być zaktywizowane i tam będziemy mogli tworzyć działalność gospodarczą. Tam zresztą też za tym terenem pokopalnianym jest przygotowany nawet kilka lat temu projekt na
na budowę całego osiedla takiego przy zakopaniu na tym terenie, czyli otwieramy ten teren przykopalniany do dyspozycji miasta. Czyli to akurat jest taka inwestycja, która ma uruchomić gospodarczo tamten region.
Tylko boję się, jako były pracownik KWK Czerwonej Gwardii, to elektrownia została pięknie wyremontowana, nawet dostała jakąś prestiżową nagrodę na zrewitalizowany obieg. No, natomiast panie burmistrzu, no to może to nie jest temat na teraz, ale no szkoda tego domu zbornego, tak zwanego Zajkorza, jak to się wśród górników nazywał. Bo to stoi, niszczeje i to lada
mama. Wie pan o tej cechowni, tej
o tej, tak, tak.
No tak, tak. Jeżeli chodzi o inne obiekty, to te były warsztaty, na były warsztaty mamy też pieniądze z Unii Europejskiej. Aha. Natomiast tam jest jeszcze kilka bardzo ładnych obiektów, tych szybów. No i też je chcemy zabezpieczyć, przynajmniej żeby nie niszczały i na tyle zmodernizować już bez kapitalnego takiego remontu, żeby one były bezpieczne i żeby mogli tam mieszkańcy, którzy tam na tym szlaku techniki zwiedzać to. Ale jest dzisiaj jeden bardzo wielki problem. Tam jest ten szyb taki nietypowy, jedyny chyba w Europie szyb zamknięty i ten szyb był głównym szybem wyciągowym i oni go zalali betonem. Jak go zalali betonem, to się tam rozprężyło jakby to podłoże i spowodowało, że u góry gdzieś na wysokości kilku metrów pękła cała ta kopuła tego budynku i trzeba to odtworzyć. I jest nawet też, odszukałem już w dokumentacji, projekt na odtworzenie tego budynku, zabezpieczenie, żeby on przynajmniej nie zagrażał, no ale też około 500 tysięcy to kosztuje. No i trzeba będzie to w jakimś momencie też zrobić. I gdybyśmy to zrobili, no to zagrożenie dla zwiedzających wtedy minie. Przykryjemy dachem i wszystkie pozostałe obiekty. W środku trochę odświeżymy, odmalujemy i pokazując je w takim naturalnym, prawda, takich skromnych warunkach, takich jak to było kiedyś, jak to dawniej bywało. I te obiekty chcemy również uruchomić jako takie właśnie nasze Muzeum Górnictwa, które będzie funkcjonowało, żeby te obiekty żyły. Natomiast ten budynek cechowni, szukam jakiegoś, nie ukrywam, szukam prywatnego inwestora, który może albo lofty jakieś, albo dom handlowy, albo cokolwiek innego, żeby to już
uratować,
a żeby nie generowało, bo wbrew pozorom, prawda, pan radny pisarek sugeruje, że ja nie myślę kompletnie o tym, że te wydatki trzeba jakoś bilansować. Wiem, że ten obiekt musi mieć jakieś gospodarcze uzasadnienie, żeby on mógł nie generował dodatkowych kosztów, bo rzeczywiście no, jest jakaś granica, której przekroczyć nie możemy, jeżeli chodzi o obiekty jakieś tam kulturalne i inne, więc bezwzględnie ten obiekt dobrze jakby znalazł jakiegoś prywatnego właściciela, który by coś tam gospodarczo wykorzystał ten, no ale nie będzie to łatwe, no bo to jest na uboczu troszeczkę, więc nie wiem, ale może lofty, może coś innego. Jak przejmowaliśmy to, akurat byłem tutaj wiceburmistrzem od kopalni, to chodziliśmy tam w środku, zastanawialiśmy, że basen tam zrobić, bo to taka dość duża powierzchnia jest, no ale to wszystko ogromne koszty. Także jest to problem, na który dzisiaj ja nie mam odpowiedzi. No to myślę, że no, państwo pozwolą na tę dyskusję gospodarczą. Myślę, że niejednokrotnie będzie jeszcze czas, bo takich miejsc jest sporo jeszcze. Jestem oczywiście zawsze do dyspozycji, natomiast bym prosił, żeby tutaj te sprawy najważniejsze dzisiaj zamknąć, bo muszę mam.
Panie burmistrzu, to jeszcze tylko dwa słowa, jeśli proszę. Można prosić wykorzystać modernizacja Parku Grabek.
Modernizacja Parku Grabek wiąże się również z naszym projektem, na który mamy 2 miliony złotych już w tym roku do dyspozycji. Będzie polegało to na tym, że będziemy chcieli odtworzyć ten staw, który jest, tylko nie na zasadzie taki, jak kopalnia wymyśliła, że kajaki, tylko to ma być oczko, na którym mają się zbierać ptaki, jaszczurki i inne, bo na te cele akurat Unia daje. No i mamy przy tej okazji oczywiście zrobimy jeszcze ścieżki, poprawimy drzewostan, place zabaw i wiele, wiele innych zadań, które w ramach tego celu zorientować, także mamy nadzieję, że ten park będzie taką prawdziwą wizytówką naszego miasta. I na to mamy z Unii Europejskiej prawie 2 miliony złotych do dyspozycji.
Proszę państwa. skończy, kto nie ma więcej pytań, proponuję do przejścia do głosowania.
W tym roku chcemy projekt wykonać tego, a te środki, które będą jakby na nas czekały, czy wykorzystamy w tym roku, czy w przyszłym roku, one jakby są dla nas zagwarantowane. Mamy 6 lat na to, żeby je wykorzystać, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku ten grabek będziemy robić.
Nie widzę pytań, tak teraz przechodzimy do głosowania projektu 101 w sprawie zmian w budżecie miasta. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? 4 jest głosy za. Kto jest przeciw? 0. Kto wstrzymał się? 1 osoba wstrzymująca. I konsekwencją tego, tych zmian w projekcie jest zmiana wieloletniej w prognozie finansowej. Jest to projekt numer 102. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmian wieloletniej w prognozie finansowej? 4 osoby za. Kto jest przeciw? 0. Kto wstrzymał się?
Ja byłem za.
Padł za. Przepraszam bardzo. W takim razie dziękuję Państwu, zamykam posiedzenie Komisji Finansowej.
Dziękuję bardzo.